chwili obecnym pierwszym wykładem usłyszy brat Ryszard Knop. Brat jest proszony.
Pokój braterstwu. Sprawia mi radość, że Pan pozwolił nam, że mogliśmy tu przybyć, że możemy cieszyć się właśnie tą bratnią społecznością, że daje nam takie chwile, kiedy możemy słuchać Słowa Bożego, z Niego korzystać, rozkoszować się w Nim. Zanim jednak przejdziemy do tematu, chcę tu złożyć siebie obowiązek. Pozostali bracia ze zboru we Właszakowicach przesyłają do Was bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc obfitych łask i błogosławieństw Bożych. Tak jak tutaj brat Janek wspomniał, moim zadaniem dzisiaj jest mówić o Panu naszym Jezusie Chrystusie, ale w tej pierwszej części, jak tu jest pokazane, wczoraj. I kiedy brat Janek przyszedł do mnie, abym usłużył tym tematem i powiedział, że Jezus Chrystus wczoraj. Zastanowiłem się, o czym ja mam mówić wczoraj, to kiedy? I postaramy się to odpowiedzieć, jaki to czas, kiedy to jest we wczoraj. Bracia tutaj będą mówili w następnych dniach o tych następnych członach, czyli dzisiaj i później na wieki. Brat tutaj cytował również jeden z wersetów Słowa Bożego. To Paweł mówi, nie osądziłem za rzecz potrzebną co innego mówić między wami tylko Jezusa Chrystusa i to Onego ukrzyżowanego. Tego Jezusa Chrystusa, który złożył ofiarę. Ale zanim do tego doszło, drodzy w Panu, było to wczoraj. Był Jezus wczoraj. I właśnie taki temat nasz będzie. Jezus Chrystus wczoraj. Zastanówmy się, drodzy braterstwo, dlaczego jest to rzeczą ważną mówić o Jezusie Chrystusie, o tym, który był wczoraj, skoro apostoł święty Paweł zaleca mówić też o tym Jezusie, który był ukrzyżowany, o tym Jezusie, który złożył ofiarę. Jezus Chrystus dokonał dzieło pojednania pomiędzy Bogiem a człowiekiem, gdzie tytuł piątego tomu jest właśnie pojednanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Czyli, że między Bogiem i człowiekiem jest te A. I o tym, kto jest tym A, będziemy dzisiaj tu mówić. Przez kogo też to ważne dzieło dla nas się stało? Kto tego ważnego dzieła dokonał? Kogo to nasz niebieski Ojciec wystawił ubłaganiem za grzechy nasze, za grzechy całego świata? Kim był, kim stał się, kim był ten, który stał się dla nas naszym odkupicielem, zbawicielem, orędownikiem? Rozważając ten temat, drodzy braterstwo, Jezus Chrystus wczoraj, jedyną informację na ten temat możemy uzyskać ze Słowa Bożego. Nauka Pisma Świętego w tym względzie jest harmonijna i mówi nam o tym, po pierwsze, że był on najwyższym ze stworzeń naszego niebieskiego Ojca, ale też był najpierwszym. i jednocześnie bezpośrednim stworzeniem Boga Jehowy. Od tego czasu wszystko, co było czynione, drodzy w Panu, czynione było właśnie przez Niego. Był On wykonawcą wszelkiego dzieła Bożego. Wszelkiej rzeczy, którą Pan, nasz Ojciec Niebieski, zaplanował. On był tego wykonawcą. Drugie, był On wtedy nazwany Bogiem, znaczy władcą. Znany też jako Archanioł najwyższej rangi, najwyższy z aniołów, z posłańców, którego imię Michał znaczy, który jako Bóg lub przedstawiciel Boga. I trzeci punkt. Do stania się człowiekiem, naszym Zbawicielem, Logos nie był zmuszony. Uczynił to z własnej woli. Uczynił to dobrowolnie, jednocześnie będąc w zupełnej harmonii z wolą Ojca Niebieskiego. On zawsze starał się tą wolę czynić. On wykonywał wszystko z doskonałością, na podstawie sprawiedliwości, mądrości i wielkiej miłości. I czwarty punkt. Zniżenie się do stanu ludzkiego nie było na wieki. Nie było wiecznym, ale tylko do pewnego okresu czasu. Do czasu złożenia okupu za grzech człowieka. A nagroda za to, to jest zmartwychwstanie do wielkiej chwały i czci, którą to otrzymał od naszego Ojca Niebieskiego. To, co święty apostoł Paweł zapisał w liście do Filipensów w 2 rozdziale, werset 9-10. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłoniło, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie kolano się skłoniło. Aby w tym imieniu zupełność naszego Ojca mieszkała. Zostało mu darowane imię, tak jak tu święty apostoł Paweł powiada, to jest tytuł, honor, dostojeństwo i władza. I te cztery punkty, które wcześniej wymieniłem, określają życie i istnienie Jezusa Chrystusa odnośnie wczoraj. Zwróćmy teraz, drodzy braterstwo, naszą uwagę do Ewangelii świętego Jana, zaraz do pierwszego rozdziału. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy te słowa, że jest tutaj powiedziane o tym, o Panu naszym. Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. To było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Nie się stały, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. I widzimy, drodzy braterstwo, że w tym słowach pisanych przez apostoła pod natchnieniem Ducha Bożego jest przedstawiony początek. Jest tu mowa o początku i zachodziłoby pytanie, o jakim początku tu jest mowa, albo o czyim początku jest tutaj mowa. Na pewno nie jest tu mowa o początku naszego Ojca Niebieskiego. W Psalmie 90, a wersecie 2 jest powiedziane: pierwej niż góry stanęły, niżliż ukształtował ziemię, okrąg świata, oto zaraz od wieków aż na wieki Tyś jest Bogiem. Tu psalmista naszą uwagę kieruje, że istnienie naszego Ojca Niebieskiego było od wieków i jest aż na wieki. Czyli możemy powiedzieć, że jest bez początku i bez końca. A my w naszym wersecie z Ewangelii Jana to jest powiedziane, że na początku. A więc co jest tym początkiem? Jeżeli te słowa mówią o początku, że na początku było słowo, bo taka jest myśl tutaj tego wersetu, i przez nie się wszystko stało, to chyba rzeczą oczywistą jest, drodzy braterstwo, że mowa jest tutaj o początku twórczej działalności naszego Ojca Niebieskiego, którego jedynym i bezpośrednim stworzeniem, jedynym i bezpośrednim dziełem jest On jednorodzony. W objawieniu w 3 rozdziale, w 14 wersecie powiedziane jest o Panu naszym Jezusie Chrystusie. Początek stworzenia Bożego, że On jest początkiem stworzenia Bożego. Także święty apostoł Paweł w liście do Kolosensów w 1 rozdziale, a w 15 wersecie mówi: pierworodny wszystkich stworzonych, wszystkich rzeczy stworzonych. On jest pierworodnym wszystkiego, co zostało stworzone. Tak więc, drogo umiłowani w Panu naszym, słowo, na początku było słowo, greckie logos. Jak każde imię naszego Zbawiciela określa pewne zalety Jego, Jego osoby, natury, dzieła, które uczynił. Tak podobnie i w tym imieniu słowo, logos, mieści się pewna myśl. Logos znaczy słowo wymówione, mowa, nauka. Słowo wymówione jako siła sprawcza. Logos to mowa. To słowa, czyny, gesty i wykonane dzieło. Wiemy, drodzy Panu, że czasami nie potrzeba wypowiadać słów, ale za pomocą gestów czy wykonanego dzieła możemy też wyrażać uczucia swoich serc albo tego, co pragniemy czynić lub komuś przekazać. Nie zawsze nawet musimy używać słów. I częstokroć właśnie zwracamy uwagę i mówimy sobie, że wystarczy spojrzeć na brata, na siostrę, abyśmy zrozumieli się, że co nas łączy, że łączy nas braterska miłość, że ta społeczność w Jezusie Chrystusie, nie potrzeba tych zapewnień, że bracie, siostro, ja cię kocham. Ale wystarczy spojrzenie, wystarczy pewien gest. I to samo możemy również oddać. Logos to też nauka. To mądrość, roztropność, zdolność rozumowania. I wszystkie te określenia, drodzy braterstwo, dokładnie pasują do przedludzkiej działalności Jezusa. Podobnie też i Jan pisze w swoim liście o Panu naszym, gdzie w pierwszym liście i też w pierwszym rozdziale i od pierwszego i drugi werset. Co było na początku, cośmy słyszeli, cośmy oczyma naszymi widzieli i na cośmy patrzyli, czego się ręce nasze dotykały, o słowie żywota. Bo żywot objawiony jest, widzieliśmy i doświadczymy i zwiastujemy wam on żywot wieczny, który był u Ojca i objawiony nam jest. Tu święty Jan nazywa Pana naszego słowem żywota. To słowo żywota było, jak mówi, u Ojca. Czyli używa tego samego określenia jako tej siły sprawczej, jako tej mowy i nauki płynącej od naszego Ojca Niebieskiego. Bo On jest zwiastowany nam jako ten, który był u Ojca i jest dziś nam objawiony. Każdy, kto przyjmuje właśnie Słowo i widzi Jego dzieło, Jego mądrość, przyjmuje to wszystko do serca swego, jest powiedziane, że ma żywot wieczny. Jeżeli ktoś z nas nie będzie przyjmował tego słowa płynącego od Ojca Niebieskiego, tej nauki płynącej z życia naszego Zbawiciela wczoraj, drodzy braterstwo, nie będzie w dostateczny sposób też mógł i docenić tego wielkiego dzieła, które dokonał dziś. Jako jego przedludzka działalność była w ścisłym związku i ściśle wykonywana zgodnie z wolą Ojca Niebieskiego. W każdej sprawie, tak dotyczącej człowieka, jak i całego wszechświata. Najpierw, jak wiemy, drodzy w Panu, Jezus Chrystus był siłą sprawczą przygotowującą miejsce zamieszkania dla człowieka. Jeszcze wcześniej wiemy, że był tą siłą sprawczą, która uczyniła wszelką duchową istotę. Kiedy zostało przygotowane miejsce dla życia, dla człowieka, to samo Słowo stworzył też i człowieka. Uczyńmy człowieka na wyobrażenie i podobieństwo nasze. Takie jest treść pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego rozdziału, 26 werset. Czyli powiedziane tu jest na podobieństwo nasze, czyli Boga Jehowy i Logosa. Uczyńmy nie jako jednostka, ale Bóg mówi o tym, że razem, wspólnie, Jezus będąc tą siłą sprawczą, korzystając jednak z mocy Bożej, dokonuje tego wielkiego dzieła stworzenia człowieka. To jest wspólne dzieło naszego Ojca Niebieskiego i Logosa. Mąż Boży Salomon ten początek stworzenia Bożego opisuje jeszcze nam pod innym imieniem. Przedstawia nam go pod innym imieniem. I w 8 rozdziale Przypowieści Salomonowych, a od wersetu 22 czytamy te wspaniałe słowa. Pan nie miał przy początku drogi swojej, przed sprawami swymi, przed wszystkimi czasy. Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem pierwej niż była ziemia. Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzona jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzona jest. Jeszcze nie uczynił ziemi i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy gotował niebiosa, tam byłam. Gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami, gdy utwierdzał obłoki w górze i umacniał źródła i przepaści, gdy zakładał morzu granice jego i wodą, aby nie przestępowały rozkazania jego, gdy rozmierzał grunty ziemi. Tedy była u niego jako wychowaniec i byłam uciechą jego na każdy dzień, radując, grając przed nim na każdy czas. Drodzy w Panu, tu Pan nasz przedstawiony jest jako mądrość. Słowo to mądrość. I widzimy, że jak tutaj powiedziane jest, że był przed samym założeniem, na samym początku, przed czymkolwiek, co było uczynione, on był. I on, tak jak jest powiedziane w 30 wersecie, wtedy była u niego jako wychowaniec i była uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas. Działalność naszego Zbawiciela była rozkoszą dla niego. On czynił z radością wolę swego Ojca. On był dla niego tym, kto jest mu bardzo bliski i miły. I myślę, że, drodzy braterstwo, my to potrafimy odczuć, którzy mając swoje potomstwo, jak wielką radość sprawia nam, jeżeli dziecko, będąc nam posłuszne, czyniąc według naszego zrozumienia, według naszej woli, wyobraźmy teraz sobie, jak wielką radość miał nasz Ojciec Niebieski z tego dzieła, które czynił nasz drogi Zbawiciel. W tych właśnie fragmentach jest wyrażona myśl, że Logos był nie tylko początkiem stworzenia Bożego i pierworodnym, ale jest on też jednorodzonym Synem Bożym. To jest bardzo ważna myśl. Uświadamiajmy sobie zawsze, że on jest jednorodzonym Synem Bożym. Pan nasz Jezus Chrystus do Jana na wyspie Patmos powiedział: nie bój się, jam jest on pierwszy i ostatni. Jam jest pierwszy, którego uczynił Ojciec, i jednocześnie ostatni. Bo to, co żeśmy wcześniej powiedzieli, że wszystkie inne rzeczy, które były czynione, to były czynione mocą Bożą, ale już przez Logos, przez Słowo. Jezus, on jest początkiem stworzenia Bożego. On istniał już wcześniej, zanim przyszedł na świat jako człowiek, że dzięki temu mógł się stać naszym Zbawicielem. Jest to potwierdzone również przez różne fragmenty Słowa Bożego. I między innymi przeczytajmy sobie, drodzy braterstwo, to, co pisze święty Jan w pierwszym swoim liście, a w 4 rozdziale i werset 9. Przez to objawiona jest miłość Boża ku nam i Syna swego jednorodzonego posła Bóg na świat, abyśmy żyli przezeń. Zwróćmy uwagę, w tym wersecie mamy przedstawione takie trzy prawdy. Pierwsza to jest to, że Jezus jest dowodem miłości naszego Ojca Niebieskiego ku nam. To jest dowód wielkiej miłości Ojca naszego dla każdego człowieka. Drugie, to, że był Synem Bożym, zanim przyszedł na świat. Ten werset nam o tym mówi. A także jako synowi była mu powierzona misja do wypełnienia. Pewien dział do spełnienia, abyśmy żyli przezeń. trzy ważne nauki przedstawione w tym wersecie. Należy też zwrócić uwagę, że Logos nazwany jest jednorodzonym Synem Bożym. W książce pytań brat odpowiada na zadane pytanie. Wyrazowi jednorodzony musi być dana prawdziwe znaczenie i ważność. Nasz Pan w swoim przedludzkim istnieniu był jedynym bezpośrednim spłodzonym od Ojca, podczas gdy aniołowie, chociaż są synami Bożymi, lecz nie są bezpośrednio spłodzeni przez Boga, lecz byli stworzeni przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ wszystkie rzeczy były stworzone przez Niego. On stworzył aniołów nie mocą swoją, lecz lub z własnego rozporządzenia, lecz z mocy Ojca i Jego władzą. To, drodzy braterstwo, wskazuje nam na to, jak wielkie sam Pan jako Logos, jak wielkim dziełem jest. On jest tym, który został bezpośrednio spłodzony przez Ojca Niebieskiego. On jest tym, który wykonał wszelkie dzieło Boże. Święty apostoł Paweł w liście do Kolosenów w 5 rozdziale, a werset 15 i dalej do 17 powiada nam, który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Tego Boga, którego nie widzimy. Ale wiemy, że Pan, będąc na ziemi, to powiedział, kto widzi mnie, widzi i Ojca mojego. Czyli my oczyma naszymi naszego Ojca nie jesteśmy w stanie ujrzeć, ale patrząc na naszego Zbawiciela, to jednocześnie widzimy i naszego Ojca. I dalej. Albowiem przedeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi. Widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla Niego stworzone jest. A On jest przed wszystkimi i wszystko na Nim stoi. A więc, drodzy braterstwo, On jest pierwszym i na Nim wszystko się opiera. Od tego czasu wszystko było czynione względem człowieka i nie tylko zresztą względem człowieka, było czynione przez naszego Pana. Ewangelista Święty Jan w 3 rozdziale, a w wersecie 17 powiada tak. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. I w tym wersecie tu jest powiedziane, że nasz Pan był posłany, że Bóg posłał go. Posłać kogo możemy? Tego, który istnieje. Bo nie jest tu powiedziane, że zrodził, że stworzył, uczynił go na ziemi. Tylko, że posłał go, aby właśnie wykonał pewne dzieło. I tutaj jest też powiedziany cel tego posłania. Abyśmy dostąpili zbawienia przezeń. To znaczy zbawienia przez uwolnienie ociężącego przekleństwa i wyroku. Pan nasz przyszedł, aby tego dokonać. Jednak aby tego dokonać, drodzy w Panu, potrzeba było, aby został złożony okup. Aby została zapłacona ta równoważna cena za grzech Adama. Czy tego dokonać mógł Logos? Nie, drodzy braterstwo. Dlaczego? Bo Logos to istota duchowa. A okup, jeżeli mówimy o okupie, mówimy o równoważnej cenie. A równoważną ceną było życie doskonałego człowieka. Bo doskonały człowiek zgrzeszył. A więc z okupu nie mógł złożyć logos, tylko on musiał stać się ciałem, aby mógł dokonać tego wielkiego dzieła. Tego dzieła nie mógł uczynić żaden z aniołów jako istota duchowa. Chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy bardzo dobrze to sobie uświadomili, jak wielką i wspaniałą istotą był Logos. Bo wtedy dopiero będziemy w stanie też dostatecznie docenić to, co zostało uczynione dla człowieka przez niego. Aby pomóc grzesznemu człowiekowi, on, będąc tak wysoki rangą istotą duchową, rezygnuje z tego. I święty apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale, a od wersetu 7 i 8 tak nam mówi. Choć ledwie by kto umarł za sprawiedliwego, wszakże za dobrego znać by się kto umrzeć ważył, lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Ten, który był najwyższej rangi aniołem, umiera za człowieka grzesznego. A więc dla tego, który był doskonałym, był w tej wspaniałej stanie duchowym, on, aby nas ratować, aby ratować człowieka, rezygnuje z tego. Święty apostoł Paweł tu powyżej w 7 wersecie powiada, czy ktoś by się znalazł, kto umarłby za sprawiedliwego, wszakże za dobrego znać by się kto umrzeć ważył. Odpowiedzmy sobie, drodzy braterstwo, na ile jesteśmy my w stanie oddać coś dla naszego brata, siostry, których miłujemy w Chrystusie. I teraz porównajmy sobie to z tym, co uczynił dla nas Logos. On umarł za człowieka niesprawiedliwego, za człowieka grzesznego. Myślę, że Logos, ten pierwszym, bezpośrednim, najwyższym ze stworzeń, to ten archanioł najwyższej rangi z aniołów, którego imię, tak jak wspomniałem, jest Michał, który jako Bóg, on właśnie tego dla nas, to właśnie dla nas uczynił. Podejmując się tego wielkiego dzieła odkupienia, zbawienia, pojednania człowieka, on wyniszczył samego siebie. Jednak my powinniśmy sobie to właśnie utwierdzać w umysłach naszych i wyrażać wielką wdzięczność, posiadać to wszystko w świadomości naszej i we właściwy sposób starać się to ocenić. A będziemy wtedy mogli to dostatecznie dobrze ocenić, jeżeli będziemy właśnie rozumieli to, kim był Logos. Kim był nasz Zbawiciel wcześniej, zanim przyszedł dokonać tego wielkiego dzieła. Tego wielkiego dzieła dla grzesznego człowieka. Święty apostoł w drugim liście do Koryntów, a w 8 rozdziale i werset 9 do nas mówi te słowa. Żebyśmy, albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że dla was stał się ubogim, będąc bogatym, żebyście wy ubóstwem Jego ubogaceni byli. On stał się dla nas ubogim, bo stał się ciałem. Słowo ciałem się stało. Mając bogactwo niebieskie i dla dobra tego grzesznego człowieka, on stał się ubogim, przyjmując postać ludzką. Będąc bogatym w sławę, cześć, jaką miał u Ojca pierwej. To powinno nam, drodzy braterstwo, uświadomić, jak wielkiej miłości, miłosierdzia i sympatii obdarzył nas On jako nasz Zbawiciel, ale też i nasz Ojciec Niebieski. To wielka miłość, miłosierdzie okazana nam jest właśnie przez tego jednorodzonego Syna Bożego. W Nim jest dane dla nam to, co było najwartościowsze u Wszechmogącego Ojca. Bo to, co czytamy w Ewangelii Świętego Jana i bardzo często ten werset jest cytowany, śpiewany. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nasz Ojciec, widzimy, umiłował tak nas, że oddał swego Syna. Drodzy braterstwo, ja chciałbym tutaj naszą uwagę zwrócić. Czy zawsze dostatecznie zdajemy sobie sprawę z tego, z tej wielkiej miłości? Czy czasami wypowiadając te słowa, nie wypowiadamy to tak, jakby takim było coś naturalnego, zwykłego? Bardzo często przyznaję się, drodzy braterstwo, że sam, może nie zawsze z dostateczną czcią, wypowiadam te słowa. Bardzo często jednak, kiedy wspominam sobie historię męża Bożego Abrahama, tego Abrahama, który szedł właśnie złożyć swego syna na ofiarę, to coś mnie właśnie w gardle ściska. Cisną się łzy do oczu. Ale, drodzy braterstwo, czy to samo się dzieje z nami, kiedy czytamy te słowa? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Czy też nas ściska coś w gardle? Drodzy braterstwo, dlatego zwróćmy uwagę na to, żebyśmy wypowiadając te słowa, czynili to właśnie tak, jak wypowiadając historię Abrahama, a nawet więcej. Bo tamto było obrazem, a to jest rzeczywistością. Bo Ojciec Niebieski oddał swojego Syna z wielkiej miłości ku nam. I właśnie w Nim, w Jezusie Chrystusie, objawiona jest Boża miłość ku nam. Do stania się człowiekiem, do stania się naszym Zbawicielem, Logos nie był przez nikogo do tego zmuszony. W proroctwie Izajasza w 6 rozdziale, w 8 wersecie czytamy: Potem słyszał głos Pana mówiącego: Kogóż poślę? Kto nam pójdzie? Tedym rzekł: Oto ja, poślij mnie. Pan nasz Jezus Chrystus dokonał tego dobrowolnie. dokonał tego z wielkiej miłości ku nam i z wielkiej gorliwości czynienia woli Ojca Niebieskiego. W przypowieści Salomonowej, w tym fragmencie, który czytaliśmy w 8 rozdziale, a dalej 31 werset, są powiedziane takie słowa. Gram na okręgu ziemi Jego. Pan mówi, przebywam na okręgu oblicza ziemi. A rozkoszą moją, radością, przyjemnością mieszkać z synami ludzkimi. Nie bezpośrednio może przebywać, ale troszczyć się, zajmować się sprawami człowieka i całej ludzkości. To, drodzy braterstwo, przez cały czas egzystencji Jezusa Chrystusa jako wczoraj było przyjemnością. Jemu to sprawiało wielką radość, że mógł być użyty przez swego Ojca jako ten wykonawca Jego woli. Rozkoszą moją jest mieszkać z synami ludzkimi. I drodzy w Panu, myśmy powinni właśnie uczyć się od Niego, co powinno być dla nas rozkoszą, aby właśnie czynić wolę naszego Ojca Niebieskiego. Jednak niewielu było, niewielu jest obecnie, którzy prawdziwie rozumieją i doceniają przedludzki stan Pana naszego Jezusa i Jego narodzenie jako człowieka. Weźmy przykład rozmowy Pana naszego Jezusa Chrystusa z faryzeuszami, gdzie w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale, a od 53 wersetu odczytamy sobie tutaj ten fragment. Jeżeli ty jest większy nad ojca naszego Abrahama, który umarł, prorocy pomarli, kimże się ty wżdy czynisz? Odpowiedział Jezus, jeśli się ja sam chwalę, chwała moja nie jest, nic nie jest. Jeśli ojciec mój, który mnie chwali, a którym wy powiadacie, że jest Bogiem waszym. Czyli, że jeżeli my będziemy chcieli zyskać uznanie, czy mamy to czynić sami siebie? Nie, uznanie ma wynikać od Ojca Niebieskiego. Tak jak tu mówi Pan Jezus. Lecz Go nie znacie, a ja Go znam. I rzekł, że Go znam, był podobny, że Go nie znam, byłbym podobny do was kłamcą. Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój i oglądał i radował się. Tutaj, drodzy w Panu, wiemy, że ten mąż Boży, wielki przykład wiary, widząc, oglądał dzieło naszego drogiego Zbawiciela. Widział Jego ofiarę, wyobrażoną właśnie przez składanie Jego Syna na ofiarę. Widział też przyszłą chwałę Mesjasza. O tych wszystkich mężach Bożych, kierujących się tą wielką wiarą, święty apostoł powiada w liście do Żydów, że oni oczekiwali czegoś lepszego, lepszej ojczyzny. I niech będzie to dla nas właśnie tutaj wielkim przykładem. A Żydzi do Pana powiedzieli, do Niego, 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział, rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. I tutaj słowa wypowiedziane przez Pana naszego, że wcześniej Abraham był, jam jest. Pan wskazuje, że zanim Abraham się urodził, jam jest. Czyli Abraham był, umarł i jam, Pan powtarza, jam jest. To nas uczy, że on jednorodzony był przed Abrahamem i jest też i po Abrahamie. Zawsze ten sam. Nigdzie w Słowie Bożym nie spotkamy, aby jednorodzony przestał kiedykolwiek istnieć, aż do chwili, kiedy umarł na krzyżu. Wtedy przestał istnieć na 3 dni, po których został wzbudzony i śmierć więcej nad nim mocy nie ma. Jego narodzenie jako istoty ludzkiej, aby mógł być ofiarą za grzech ludzkości, nie była jego śmiercią jako istoty duchowej, lecz tylko przeniesieniem jego życia z wyższego stanu duchowego do stanu niższego na poziomie ziemskim, czyli do stanu ludzkiego. Rozważając, drodzy braterstwo, ten temat, należy nam mieć na uwadze jeszcze jeden bardzo ważny fragment Słowa Bożego z listu do Filipensów, 2 rozdziału. Głównie chodzi mi tutaj o werset 7, ale odczytajmy sobie od 5. Tego tedy będąc o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapieżstwo równy być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Drodzy Panu, w tym fragmencie święty apostoł Paweł przedstawia nam myśl, wyraża myśl, że kiedy Logos, Pan, był istotą duchową, mając kształt, czyli duchową naturę, taką jak Ojciec Niebieski, ani na chwilę nie pomyślał, aby stać się jemu równym. I będąc w kształcie Bożym, nie poczytał tego za drapieżstwo równy być Bogu. Wiemy, że znalazła się taka istota, która zapragnęła usiąść na wysokości, ale wiemy, że została strącona aż na ziemię. Ten, który był czynicielem woli Bożej, tego nigdy nie pomyślał. On postąpił inaczej. Będąc następnym w mocy i chwale po niebieskim Ojcu, będąc wiernym odbiciem swego Ojca, zawsze posłuszny Jego woli, tak jak w 7 wersecie czytamy, ale wyniszczył samego siebie. On wyniszczył samego siebie. Co to znaczy? Co znaczy wyniszczyć samego siebie? Pierwsze, tu jest powiedziane w tym wersecie, że jeżeli wyniszczył samego siebie, to nie jest powiedziane, że ktoś to inny uczynił, tylko sam. Sam o tym zdecydował i sam tego dokonał. Bo nie zadał sobie śmierci. A mógł to uczynić? Nie, drodzy braterstwo. Ten, kto jest w społeczności z Bogiem, nie podlega śmierci. Istota duchowa, właśnie będąc w społeczności z naszym Ojcem Niebieskim, nie mogła umrzeć. A więc Co znaczy wyniszczyć w tym wersecie? To znaczy, drodzy braterstwo, zrezygnować, oddać, zamienić. W tym przypadku tak było i tak się stało za wolą naszego niebieskiego Ojca. Że Logos zrezygnował z chwały i majestatu duchowego stanu, zamieniając go na niższy stan natury ziemskiej. Święty apostoł w liście do Żydów, w 2 rozdziale, a 9 werset do nas mówi tak. Ale tego, który na małą chwilkę mniejszym stał się od aniołów, Jezusa widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztować. To jest powiedziane, że na małą chwilę stał się mniejszym od aniołów. Drodzy w Panu, w tym 7 wersecie 2 rozdziału listu do Filipensów powiedziane jest, że wyniszczył samego siebie i przyjął kształt niewolnika. Czyli przyjął naturę człowieka ziemskiego. Człowieka ziemskiego, tego, który znajdował się w tym czasie w niewoli, grzechu i śmierci. I dalej powiedziane tu jest w tym wersecie, że stawszy się podobny ludziom. Nie jest powiedziane, że taki sam jak ludzie, tylko podobny. Bo kształtem odnośnie ciała stał się człowiekiem, ale człowiekiem będącym bez grzechu. To święty apostoł Piotr powiada, który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest zdrada w ustach jego. Apostoł dalej dowodzi, że nie tylko wyniszczenie i stanie się mniejszym od aniołów Pan nasz Jezus Chrystus okazał swoją uniżoność. Nie tylko tym, ale jeszcze większego dowodu daje nam, gdy jest człowiekiem Jezusem Chrystusem, który umiera śmiercią haniebną na krzyżu, będąc poczytany za grzesznika. Nie będąc grzesznikiem, ale poczytany za grzesznika. A wszystko to, drodzy braterstwo, uczynił z wielkiego posłuszeństwa i gorliwości w czynieniu woli Ojca swego i także w ratowaniu upadłego rodzaju ludzkiego. To wyniszczenie Pan z jego przedludzkiego stanu pokazane jest w jednym obrazie. Przypominamy sobie, drodzy braterstwo, historię Mojżesza, który będąc na dworze faraonowym, będąc jednym z pretendentów, z książąt pretendentów do tronu, co takiego czyni? Rezygnuje z tego stanu i idzie do swego narodu, do narodu izraelskiego, aby dzielić z nim los, aby stać się tym, który wyprowadzi ten naród z niewoli egipskiej. I drodzy braterstwo, podobnie on tam siebie wyniszczył jako książę egipski i stał się jednym z Izraelitów. Podobnie właśnie uczynił nas Pan Jezus Chrystus. To wyniszczenie doskonałego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa zostało mocą Bożą przeniesione do żywota Marii. I narodziło się, narodził się z tego człowiek, święty, bez mazy, niepokalany, odłączony od grzeszników. Życie zostało przeniesione taki człowiek właśnie był, będąc doskonałym, był zdolny zaspokoić Bożą sprawiedliwość, oddając swoje życie na okup. Podsumujmy, drodzy braterstwo. Jezus Chrystus wczoraj to Logos i człowiek Jezus. To jedno doskonałe życie, tylko w dwóch różnych naturach, duchowej i ziemskiej. Życie w jednym i drugim stanie zawsze było wierne i podporządkowane czynieniu woli Bożej. Jako Logos przez moc Bożą jest siłą sprawcą wszystkiego, co było stworzone i potrzebne do życia dla człowieka. Stając się człowiekiem, rozpoczął wypełnianie wielkiego planu naszego Ojca Niebieskiego odnośnie zbawienia, odkupienia człowieka i złożenia za niego okupu. Właśnie, drodzy braterstwo, niech życie wczoraj Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie dla nas wielkim wzorem wielkiego posłuszeństwa, poddania się woli Bożej. I tak jak to posłuszeństwo i poddanie się woli Bożej doprowadziło człowieka Jezusa Chrystusa do chwały i nieśmiertelności, przez doświadczenie i cierpienie, tak, drodzy braterstwo, i bądźmy na wzór naszego drogiego Zbawiciela, tak samo posłuszni, to sprowadzi też na nas doświadczenie, cierpienie, ale też doprowadzi nas do chwały Królestwa Bożego, czego braterstwu życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.